Przy mikrofonie Łukasz Kazimierczak. Kłaniam się Państwu nisko. To jest czas rozmów na naszej antenie, jak zawsze we wtorek, w towarzystwie wielkopolskich dziennikarzy. Ich wnikliwych komentarzy na temat naszej sytuacji bieżącej, mówiąc oględnie. Ale uwaga, uwaga, dziś spotykamy się po raz ostatni po godzinie 19. Już od przyszłego tygodnia gorąca czołówka na naszej antenie o nowej, stałej porze. Zapraszamy do słuchania nas o godzinie 18.30. Nie znikamy z anteny, nieco jedynie przyspieszamy po remisji. Jeszcze raz 18.30, już na stałe od przyszłego wtorku. O, koniec bloku ogłoszeń. Czas na przedstawienie naszych dzisiejszych komentatorów. W studiu Rada Poznań Państwa i moimi gośćmi są Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panowie. Wczoraj w tym studiu z politykami rozmawiałem o korespondencyjnym pojedynku między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską, który rozgrywał się przy okazji weekendowych prezentacji programów, deklaracji. No, z jednej strony mamy piątkę Kaczyńskiego, z drugiej strony formalną deklarację, która powołuje Koalicję Europejską. Wczoraj najwięcej skupiliśmy się oczywiście na politycznym mięsie, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy bardziej o aspekcie wizerunkowym tych dwóch zdarzeń porozmawiali. Kto waszym zdaniem wygrał ten pojedynek na wizerunek, na przekaz ogólny puszczony w stronę wyborców? Sebastian Borkowski.
Wydaje mi się, że pojedynek nie do końca, bo każda ze stron szła w swoją stronę. Prawo i Sprawiedliwość, ten element socjalny, tą kontynuację swoich działań, to pokazanie, że zrobiliśmy coś dobrze i dalej chcemy iść w tym kierunku. I koalicja, typowo pod wybory europejskie, podkreślająca Polskę w Europie, stawiająca z ich punktu widzenia na sprawdzone, znane twarze. Także wydaje mi się, że dwa różne pokazy do pewnie nawet i różnych odbiorców.
Ja też mam wrażenie, że tutaj mówimy o dwóch różnych przekazach, a propos dwóch różnych wyborów tak naprawdę, bo koalicja europejska, jak sama nazwa wskazuje, tworzy się na razie z myślą o wyborach europejskich, choć bardzo możliwe mi się wydaje, że będzie w przybliżonej przynajmniej formie kontynuowana również jesienią w wyborach parlamentarnych, ale na razie to jest ściśle projekt na wybory europejskie i to też do tych wartości. Tutaj się ta koalicja odnosi, nieprzypadkowo takie postaci jak na przykład Leszek Miller się tam pojawiają, jak słusznie zauważają w SLD, człowiek, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Natomiast PiS szafuje obietnicami już typowo od wybory parlamentarne. Tam nie było właściwie nic o wyborach europejskich. Były obietnice typowo krajowe. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób to się przebiło, mam wrażenie, że mamy remis, bo i o jednym, i o drugim było głośno, ale nie wiem, czy w ogóle da się tutaj ustalić jakiś wynik, czy w ogóle można to porównywać.
To chyba rzeczywiście były dwa całkowicie różne przekazy, bo o ile takie personalne akcenty, prezentacja partyjnych dinozaurów, to dominowało w Koalicji Europejskiej, gdzie rzeczywiście
na obu konwencjach były dinozaury.
Imponujący był ten zestaw byłych premierów, byłych ministrów. Natomiast mniejszy akcent był tutaj kładziony na sprawy według mnie programowe. To znaczy nie to, że europejskie, tylko w ogóle programowe. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość chyba było w sytuacji łatwiejszej do rozegrania tego meczu. Bazowało tutaj na tym, że wypełniliśmy obietnice przedwyborcze i to tego nikt nie neguje i w związku z tym składamy kolejne. Tak, to jest według mnie bardzo taka marketingowo sprytna zagrywka. Skoro jesteśmy wiarygodni, to w tym momencie składamy kolejną obietnicę. I co mnie najbardziej zaskoczyło, to taka amerykańskość konwencji.
Chciałem właśnie zapytać o...
że wiemy, jak źle mogą wyglądać konwencje partyjne. Mieliśmy na przykład w Poznaniu taki przykład konwencji PiSu, gdzie totalnie nieprzygotowany kandydat wychodził, no i męczył się, odtwarzając w pamięci poszczególne słowa, gdzie apatia, totalna apatia panowała na trybunach.
A siłą takich konwencji teoretycznie ma być energia
tak,
idąca
tak, żeby było,
z sali.
Było,
przekaz medialny.
Ja mówię o poznańskiej konwencji. No, myślę, że ci, którzy mieli okazję ją obejrzeć, to nie zapomną tego, no bo, że to można było aż tak źle zorganizować. To rewelacja to była pod tym względem. Natomiast tym razem postawiono na dwójkę nowych prowadzących, młodych, bardzo takich efektownych. Pan Rafał Bochenek, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Rzecznik rządu.
Tak. I pani Natalia Nitek-Płażyńska. Oboje bardzo dobrze przygotowani, energetyczni.
Z tych Płażyńskich?
No, tak się złożyło, tak się złożyło. Myślę, że pani Natalia Nitek-Płażyńska właśnie przeszła taki chrzest bojowy w tym procesie z pewnym przedsiębiorcą niemieckim, który oskarżał tutaj o faszyzm, nazizm i tym podobne Polaków, a na koniec sam zwierzył się ze swojej nienawiści. Więc pani Natalia, było widać, że te doświadczenia, takie bojowe, bardzo zaprocentowały u niej i to, co było tam zaprezentowane, rzeczywiście robiło bardzo dobre wrażenie. Było przemyślane, krok po kroku, było widać nawet, że tak powiem, szczegółową reżyserię.
Dobrze, zaraz o tym porozmawiamy. To może rzeczywiście ta warstwa taka najpierw kampanii, nie Koalicji Europejskiej, tylko Prawa i Sprawiedliwości, tej konwencji weekendowej. Ciekawe, że dziennikarze wrzucali na Twittera między innymi obrazki z tej strefy dla dziennikarzy internetu darmowego, na którego można było wejść, jeżeli wlogowało się hasło, wpisał się hasło ja cię nie mogę, była Dino strefa dla dzieci. No i trzeba przyznać, że było to zrobione z pomysłem i tak na świeżo. To, co
po amerykańsku,
Piotr
tak.
Tomczyk, nie było to taką typową konwencją partyjną, przynajmniej w tej części kuluarowej.
Jak no, ja nie wiem, ja myślę, że na tą chwilę w tym stanie demokracji w Polsce zauważalne bardziej by było, gdyby to była konwencja obciachowa. Przykład ostatniej konwencji Biedronia, ale i też innych takich, które odbywały się w dużych centrach, to robi wrażenie. Organizowanie konwencji przy odpowiedniej przestrzeni, przy dobrym odpowiedniu kamer, przy świetnym ustawieniu światła, przy dynamice kolejnych przemowach. Zwróćmy uwagę, że tutaj na tej konwencji na końcu ku zaskoczeniu pojawił się jeszcze raz Jarosław Kaczyński. To było takie fajne podsumowanie.
Takie hitchcockowskie stopniowanie, tak? Napięcie.
Jest to coś, co po prostu jest obecnie wymagane, ale również wynika z tego, że jeżeli chcemy, żeby przebiło się w przekazie medialnym, kiedy odbiorca zobaczy 30 sekund, to musi być taki dynamiczny moment, jeszcze z bonmotem, brawami i uśmiechniętymi
twarzami. To
dobre twarzami.
Porównanie z tym Robertem Biedroniem. On rzeczywiście wysoko postawił poprzeczkę, dlatego, że każda kolejna konwencja od tej ogólnej, takiej ogólnopolskiej, do tych, które w poszczególnych regionach miały miejsce, no pewien poziom osiągnęła takiego reżyserii właśnie, z pewnego spektaklu politycznego.
To jeszcze tylko jedno słowo o tej konwencji. To, co właśnie zwraca uwagę, w przemowie Jarosława Kaczyńskiego były rzucone hasła. To, co później było przebite w przekazie medialnym, te hasła nie były przypadkowe. To były krótkie sformułowania, które miały się przebić, no i zapamiętaliśmy tą piątkę.
Ja tylko się zastanawiam, jakie tak naprawdę będzie to miało znaczenie w kontekście wyborów, czy to europejskich, które za 3 miesiące, czy to parlamentarnych, które w ogóle w jeszcze dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony nie można lekceważyć oczywiście takich rzeczy. Przypomnijmy, że w takim właśnie stylu zaczęła się prezydencka zwycięska, jak się potem okazało, kampania prezydenta Andrzeja Dudy, wówczas jeszcze kandydata na prezydenta. To była właśnie taka głośna, na bogato konwencja, ale to się chyba lepiej sprawdza w przypadku osób, które dopiero muszą się wykreować. Tu Robert Biedroń pewnie może być dobrym przykładem. Jemu faktycznie to pomogło się od razu wywindować w sondażach na kilkanaście nawet procent. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość potrzebują takiej promocji, czy będzie to miało jakieś znaczenie? Mnie się wydaje, że raczej właśnie konkretne hasła gdzieś tam się przebiją. Już zresztą mamy dyskusję o tym 500+ na każde dziecko. U nas w studiu na przykład wczoraj Adam Scheinfeld z Bartłomiejem Wróblewskim wręcz pokłócili się o to, kto pierwszy proponował 500 zł na pierwsze dziecko.
Dokładnie, wieczorem było to samo. U nas też Adam Scheinfeld gościł z posłem Witoldem Czarneckim.
Więc zdaje się,
bardzo
że to będzie
to
taki temat przewodni w najbliższych tygodni.
Jarosława Kaczyńskiego, bo część komentatorów...
Można by przypomnieć, że rzeczywiście, jeśli tutaj już się politycy licytują u partii, kto pierwszy obiecywał, to pierwsza obiecywała to pani premier, jeszcze wtedy nie premier, pani Beata Szydło, która
kandydatka
mówiła 500 zł na każde dziecko i gdzieś te zbitki filmików krążą do dzisiaj po internecie. Właściwie może tutaj opozycja bić w to, że to nie zostało zrealizowane, że ma zostać zrealizowane dopiero teraz.
I jedno słowo odnośnie tej konwencji pani Beaty Szydło. Z drugiej strony to, co się przebiło, może też propagowane przez opozycję, czy przez media bliskie opozycji, to są niektóre hasła, które no były może niekoniecznie trafne, jak na przykład prezent Jarosława Kaczyńskiego, tak? Jarosław Kaczyński sprezentował Polakom, no co dwuznacznie można na pewno zrozumieć.
Mhm. Natomiast bardzo ciekawa była ta zagrywka właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę właśnie szczególnie o tym postulacie 500+ na każde dziecko, bo w pamięci wszyscy mają te słynne sformułowania byłego ministra finansów: pieniędzy nie ma i nie będzie ani na drugie dziecko, ani na trzecie. W związku z tym PiS teraz odpowiada, no to dajmy też na pierwsze. I to jest najciekawsze, że w tym momencie nie ma reakcji, ale tu tym bardziej nie ma pieniędzy. Bo wszyscy się zaczęli orientować, że przynajmniej w czasie takiego wzrostu gospodarczego, jaki mamy w tej chwili, to te pieniądze jednak są. Problem?
Pytanie, czy to nie jest kupowanie głosów?
Tak,
Ryszard Petru mówi,
że jest.
Jarosław Kaczyński za jednym zamachem kupił. To jest zresztą ciekawe też, że wielu polityków opozycji nie mówi partia rządząca, tylko właśnie Jarosław Kaczyński.
Tak.
No i wracam do tej myśli Ryszarda Petru, który powiedział, że Jarosław Kaczyński za jednym zamachem kupił 3 grupy obywateli, rodziców, emerytów i najmłodszych wyborców.
Także ja tak patrzyłem i doszedłem do wniosku, że takie starcie typowo wizerunkowe, przynajmniej w tej sprawie, zakończyło się rzeczywiście nokautem. Bo teraz sobie wyobraźmy, jak z tej maty ma się pozbierać Koalicja Europejska i co zaproponować w momencie, kiedy pada propozycja 500 zł tak, na pierwsze dziecko.
No właśnie, zanegować.
Koalicja Obywatelska poszła w oba rozwiązania. To znaczy, że jednocześnie nie ma tych pieniędzy i jednocześnie, że oni dadzą tyle samo, a może i więcej. No, to jest dowód na to, że jest jakieś zagubienie.
Ale też nie sugerujmy, że każdy Polak, każda Polka da się, brzydko mówiąc, kupić za te pieniądze. Przecież nie sądzę, żeby te 30 parę %, które ostatnio koalicja, już ta szeroka koalicja opozycyjna, żeby jakaś duża część z tych ludzi nagle stwierdziła, a dają na pierwsze dziecko, to okej, to ja jednak na PiS głosuję. No to tak nie działa. To mogło zadziałać pewnie w jakimś stopniu przed wyborami 2015, ale też jest znamienne, że władza, która jednak ma wysokie poparcie cały czas, dość wysokie, jednak czuję potrzebę, żeby obiecywać jeszcze więcej, tak jakby ten program 500+, jego działanie, jego siła rażenia trochę się zaczynała wyczerpywać.
Jeden z politologów stwierdził, że w tym mocnym, bo to był mocny przekaz, że być może za szybko zostało to zaprezentowane, że jest jeszcze parę miesięcy do tych właściwych, głównych wyborów i może trzeba było to gdzieś jeszcze rozłożyć. Chyba, że jeszcze coś ma być w zanadrzu.
Że to jest taka odpowiedź trochę też na Roberta Biedronia, mimo że on może bezpośrednio nie...
On też obiecuje dużo.
Tak, ale nie jest bezpośrednio tym samym, jego elektorat to nie są te same osoby, ale sam sobie na tyle dużo obiecywał i również szedł w tą stronę socjalną, że może tak jak tutaj mówił kolega, to było pewne wyjście przez szereg z pomysłem, który prędzej czy później oficjalnie na pewno bardziej wypłynął.
Ale wiecie co, zwróciłem uwagę na pewną wspólną rzecz, którą wypowiedział i Jarosław Kaczyński, i Grzegorz Schetyna. W trochę innych słowach, ale myśl była taka, wybory zaczęły się teraz i to tak naprawdę oni połączyli i wybory europejskie z wyborami parlamentarnymi. W obu przypadkach padało to jako zbitka nieodłączna, więc być może jednak także to, co Koalicja Europejska będzie w najbliższych tygodniach prezentowała, bo sami mówią, że jeszcze nie mają programu na te wybory. Wczoraj Paulina Henik-Kloska, pytana przez jednego u nas w studiu przez jednego z polityków, mówi, że no poczekajmy, jest nas dużo, musimy na razie się zebrać. Minimum programowe, no to odsunięcie ich w ich przekazie.
To jest ciekawa rzecz.
Odsunięcie PiS-u od zagrożenia polexitem. To był taki pewien wspólny mianownik, który wychodzi z tego.
To jest ciekawa rzecz, że taką, nazwijmy to, zagrywkę personalną, czy też partyjną typowo, możemy traktować jako pewien program. No, bo nie PiS, no dobrze, nie PiS, ale co w takim razie? I nie ma tej odpowiedzi na pytanie, co już po załatwieniu sprawy, że nie PiS.
Ale z drugiej strony, skoro mamy taką licytację, PiS dużo obiecuje, Biedroń dużo obiecuje. Kto wie, czy Koalicja Europejska zaraz nie pójdzie w drugą stronę, że właśnie będzie tą partią, która dba o budżet, która tak dużo nie obiecuje, która chce tutaj zachować pewną powściągliwość.
Myślę, że to byłaby dobra strategia.
Że coś takiego przemówi do wyborców.
Trwają wewnętrzne ustalenia właśnie.
Natomiast
nie ma decyzji.
Rzeczywiście słabością tego pomysłu byłoby to, że w 2015 roku były takie analizy, czyj program się spina finansowo. Spinał się finansowo program dwóch partii. Nowoczesnej i Partii Razem. Gdzie są teraz jedna i druga? Dobrze wiemy.
Spinał się program gorzej potem z dotacją partyjną dla Nowoczesnej, bo zdaje się finanse partyjne nie do końca się spięły. Słuchajcie, trochę jeszcze o tęczowa koalicja. Mam tutaj cytat z jednego z komentatorów, tak mi akurat oczy przykuł. Powiedzcie mi, jak oceniacie obecność PSL-u w tym miejscu, jeżeli już mówimy o tej tęczowej koalicji, bo ktoś powiedział, jak możecie wchodzić do tęczowej koalicji, to jest rozmycie tożsamości, żaden chłop nie kupi LGBT na wsi i karty praw LGBT na przykład w kółkach rolniczych. Co z nimi? W poniedziałek był u mnie europoseł Andrzej Grzyb w porannej rozmowie i mówi, że troszkę to była taka sytuacja, w której była pewna presja, nawet nieformalna, że ktoś mówił, wy macie iść do koalicji europejskiej, ale presja polityczna, sytuacji politycznej, że nie mieli wyjścia, musieli pójść i przyłączyć się do koalicji europejskiej.
Dwie rzeczy. Pierwsza, ja bym się jednak wstrzymał chyba od tęczowej, bo bliżej tęczowej koalicji byłoby na pewno osobom związanym z ruchem Biedronia, niż mimo wszystko tym wokół obecnej koalicji europejskiej. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, ja myślę, że coś jest w tym, że w tajnym głosowaniu 86-8 bodajże głosów było za tym, żeby wystąpić razem. Czyli mimo wszystko w tajnym głosowaniu członkowie zarządzający PSL-em stwierdzili, że lepiej pójść razem. Ja myślę, że tu nie było innego rozwiązania. Po prostu próba pójścia w wyborach europejskich, podkreślam, europejskich, skończyłaby się jednak dla PSL-u klęską, bo tak. Co innego w momencie, w którym będziemy mieli wybory parlamentarne i tu jest może ten element, o którym Seweryn wspomniał, że to jest koalicja na tą chwilę, a kto wie, czy może właśnie PSL w następnych wyborach jednak nie wystartuje samemu. To jest chyba też również kalkulacja, że lepiej dostać jednego, dwóch europarlamentarzystów. Z tego, co kojarzę...
Mieli czterech.
Z tego, co kojarzę, chyba trzy jedynki będą mieli według takich wstępnych...
Prawdopodobnie, ale nie będą na przykład mieli jedynki dla Andrzeja Grzyba, to już wiemy, w Wielkopolsce, to będą inne nazwiska.
A mieli
do tej pory czterech europarlamentarzystów startując samodzielnie.
To chyba jest też taki dylemat, czy wybieramy strategię, czy taktykę, bo można powiedzieć, że jeśli chodzi o taktykę, to rzeczywiście PSL było w bardzo trudnej sytuacji, bo w najbliższych wyborach pewnie te dwa wielkie czołgi rozjechały PSL i skończyłoby się to w ten sposób, że PSL nie miałoby żadnego swojego reprezentanta. Czyli taktyczne zwycięstwo, bo przechodzimy do wielkiej koalicji i otrzymujemy pierwsze miejsca, w związku z tym najprawdopodobniej będziemy swoich ludzi tam mieli. Natomiast może to spowodować duży problem strategiczny, bo na przyszłość doświadczenie wskazuje, że wejście do takiej dużej koalicji, o ile jest jeszcze w miarę proste, to potem wyjście i samodzielne działanie przy takiej już, przy takiej tradycji, że jesteśmy w tej grupie, a tutaj się rozdzielamy, a więc dzielimy, a wiadomo, że trzeba łączyć, a nie dzielić, trzeba dodawać, a nie odejmować, no to w tym momencie jest to bardzo trudne. I wyjście PSL-u przed wyborami parlamentarnymi mogłoby spowodować, że ten wynik byłby gorszy niż w sytuacji, kiedy PSL startuje samodzielnie w wyborach europejskich, i później samodzielnie w wyborach parlamentarnych. Także to jest ten dylemat. Według mnie rzeczywiście może to być trudne do zrozumienia wśród wyborców na wsi. Szczególnie, że jest rzeczywiście taki wątek tęczowej koalicji ze względu na to, co we Warszawie proponował Rafał Trzaskowski. Także rzeczywiście te aspekty programu Koalicji Europejskiej są dla PSL-u bardzo niewygodne.
Sewerynie, PSL pójdzie w wyborach parlamentarnych swoim zdaniem samodzielnie?
Myślę, że nie. Myślę, że chociaż to jest tylko oczywiście intuicja, ale moim zdaniem tutaj taką kluczową datą, przełomową datą był 21 października zeszłego roku i było nie było jednak porażka PSL-u w wyborach samorządowych, w których PSL zawsze był mocny, a tu się okazało, że nawet w tych wyborach jednak to się zamieniło w ten, już oklepane to sformułowanie, ale taki plebiscyt. czy za PiS-em, czy jednak przeciwko PiS-owi, a za tą koalicją obywatelską wówczas pod taką nazwą. No i PSL duże straty poniósł tak naprawdę w samorządach różnego szczebla. To był chyba taki dzwonek alarmowy, że może się podobnie albo jeszcze nawet gorzej skończyć w tych wyborach tegorocznych, jednych i drugich, więc jednak lepiej przyłączyć się do tej większej grupy, niż de facto też ją osłabiać, bo dużo się mówi na przykład, że to silna wiosna tutaj dogania Platformę, że osłabia tak naprawdę szanse na pokonanie PiS. Już ktoś łatwo to wyliczył, że to wcale nie tak, że jeśli będą dwa silne bloki opozycyjne, to straty poniesione w przeliczeniu na mandaty tak naprawdę będą iluzoryczne. Natomiast pamiętajmy, tę grupę, nazwijmy to opozycyjną, przeciwko PiS-owi, najmocniej osłabią ci, którzy odbiorą jakieś głosy, zabiorą jakichś wyborców, a do Sejmu się nie dostaną. I PSL tutaj mógł być w takiej sytuacji. Zawsze tak o PSL-u się mówiło, o PSL-u się zawsze mówiło, że oni ostatecznie ten próg jakoś tam przekraczają w magiczny sposób, nawet jak w sondażach
bywają niedoszacowani.
Ale wybory samorządowe pokazały, że to nie zawsze tak musi być. W samorządach też zwykle uzyskiwali lepsze wyniki, niż się mogło wydawać. Tym razem było na odwrót. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz obawiał się powtórki takiej sytuacji w wyborach parlamentarnych.
A czy to nie oznacza takiego ostatecznego zabetonowania dwubiegunowości na naszej scenie politycznej? Gdyby tak się stało, jak mówisz, gdyby to się w pewien symboliczny sposób domknęło, może nieformalny, ale tak naprawdę, no bo powstaje blok, prawda, który...
Ale mamy jeszcze trzeci blok, Biedronia, który do nikogo się przyłączać nie chce, więc w tej chwili ja widzę takie trzy duże bloki i tak zresztą już przewidywałem parę miesięcy temu właśnie po wyborach samorządowych, że tak będzie, że będą, tylko... że będzie zjednoczona prawica, będzie ta szeroka koalicja i jednak
tylko Biedronie jest zjawiskiem stosunkowo świeżym.
Tak, bez struktur dodatkowo, prawda?
I nie wiadomo, jak historia go na razie jest na fali wznoszącej.
To jest,
no, jest to trwałe zjawisko.
Tak, ale rzeczywiście takie zjawisko tego podziału, takiej dychotomii sceny politycznej, ono się rzeczywiście nasila. Także można się tak spodziewać, że może dojść do amerykanizacji polskiej sceny politycznej.
Co prawda niektórzy wieszczą to od wielu, wielu lat, a cały czas powstają jakieś nowe twory.
No tak, ale wydaje mi się jednak, że stosunkowo mniej będzie teraz tych komitetów wyborczych, które wystartują, a szczególnie mniej tych, które dostaną się do parlamentu.
Bo na przykład nic nie mówicie o Kukizie, który jeszcze do niedawna wydawał się taką trzecią siłą kompletnie poza
wszystkim. Natomiast warto też zauważyć, że nawet na przestrzeni tych 20 lat demokracji, że ostatnie lata, kiedy rządzi PiS, pokazały, że rządy jednej partii, która ma samodzielną większość w Sejmie, mogą być bardzo skuteczne. Tu nie ma, tak jak na poprzednich rządów PiS-u, koalicji, która doprowadziła do upadku. Tu nie ma kłótni jak za czasów AWS-u. No to może być wielu wyborców, czy wiele osób może dostrzegać, że jest to jakiś plus.
I tak naprawdę jest to nowum na naszej scenie politycznej, bo nawet Platforma Obywatelska rządziła przecież do końca w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Ale rządziła 8 lat, co trochę z kolei zaprzeczałoby tezie, że ta koalicja zawsze musi osłabiać te rządy. No wygrali wybory dwa razy z rzędu jako jedyni.
Do
trzeci raz z rzędu już nie, już rzeczywiście zakończyło się to ich totalną porażką. Z drugiej strony samodzielne rządy jednej partii zawsze będą antagonizować pewną dosyć sporą
powodować
grupę.
Zawsze ten opozycyjny blok.
Zwłaszcza jeśli to są rządy, było nie było, rewolucyjne dosyć.
Czyli polaryzacja wcale niedobrze może służyć ostatecznej sytuacji w społeczeństwie, prawda? Znaczy, bo może generować pewne
dyskusyjne konflikty. Czy generować konflikty na pewno jest...
No chyba bardziej niż obecnie.
Niż obecnie.
Trudno byłoby wygenerować.
Na pewno bardziej kusi też, żeby nadużywać władzy. Z drugiej strony na pewno są skuteczniejsze takie rządy.
Słuchajcie, zmieniamy temat, wracamy na nasz poznański rynek. Bardzo świeża sytuacja, chociaż tak naprawdę to, co się dzieje w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych, znanym powszechnie jako POSUM, od jakiegoś czasu śledzimy, nie tylko jako dziennikarze, ale w ogóle zaniepokojeni mieszkańcy. Dziś mamy świeżynkę, dlatego że opozycja, w tym wypadku akurat w Poznaniu, opozycją jest Prawo i Sprawiedliwość, zażądała dzisiaj na sesji Rady Miasta dymisji wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego, który nadzoruje niejako z ramienia magistratu działalności POSUM-u. A POSUM nie ma dobrej pas od samego początku działalności. Ciągnie się za nim mnóstwo nieprawidłowości. Parę dni temu CBA przekazało do prokuratury krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dodając uzasadniony przez byłego dyrektora POSUM-u. Jeżeli przyjrzymy się tej sprawie, to wszyscy mówią, że jest to porażające, a smaczku temu dodaje fakt, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył sam poznański magistrat. I co wy sądzicie o posumie, szczególnie o tym nieszczęsnym sprzęcie, który został kupiony? Ciśnieniomierz przykładowo zamiast za 329 zł, a dałoby się i za 200 w promocji, został kupiony przez byłego dyrektora posum za, uwaga, uwaga, 5000 zł. Szaleństwo, panowie. Co z tym posumem? Bo wychodzi na to, że to jest jakaś stajnia Ołgiasza w tym momencie.
Dla mnie cały czas szokujące jest to, że władze Poznania dają do zrozumienia, że nic o tej sprawie nie wiedziały. Że właściwie to było takie państwo w państwie, gdzie pan dyrektor robił swoje, składał jakieś tam raporty. Władze Poznania twierdzą, że te raporty były fałszowane. Nikt właściwie tego nie kontrolował. Oczywiście nie da się skontrolować wszystkiego. To od razu zaznaczmy. Trudno, żeby wiceprezydent Solarski siedział dzień w dzień w posumie
i odpytywał
dyrektora, czy tutaj to wszystko prawda, i jeszcze samemu to sprawdzał, czy na pewno ktoś go tutaj nie oszukuje. Ale ekipa Jacka Jaśkowiaka ma pewien problem z nadzorem. Przypomnijmy, że dosyć podobna sytuacja, chociaż nie mówiliśmy wtedy o takich kwotach, ale była w Zarządzie Transportu Miejskiego, kiedy też weszła tam kontrola i się okazało, że pan dyrektor Bajoński wówczas jeszcze były dokładnie znane krótko po jego dymisji, kiedy on się do dymisji podał. Ale wtedy też ówczesny wiceprezydent Maciej Wudarski powiedział: ja nic nie wiedziałem. Jacek Jaśkowiak.
Wtedy można by to jeszcze
się...
tłumaczyć pewną zmianą władzy, tak?
Teraz już Półtora roku już wtedy
rządziła ekipa Jacka Jaśkowiaka. Prezydent Jaśkowiak od początku się tak szczycił tym, że będzie delegował różne obowiązki, że on nie będzie pilnował wszystkiego, że to na swoich zastępców, ci zastępcy pewnie jeszcze niżej, na dyrektorów różnych miejskich jednostek, no ale to się tym kończy, że właśnie takie sytuacje się zdarzają. Żeby nie było, nie tylko ta ekipa ma z tym problem. Pamiętam też dziurę budżetową u Ryszarda Grobelnego na bodaj 40 milionów złotych, kiedy się okazało, że ówczesny dyrektor Wydziału Oświaty gdzieś się pomylił, gdzieś się kropnął.
Daleko nie trzeba szukać, całkiem niedawny wyrok sądu dotyczący budowy parkingu dla policji. Prawda?
Kultowa sprawa. Tak, no ale słuchajcie, mówimy o bardzo dużych pieniądzach, które przeciekają przez przez miejską tkankę.
Właśnie. I to jest ciekawa rzecz, bo zawsze przy temacie tego rodzaju wraca sprawa odpowiedzialności. I to jest według mnie słowo kluczowe. Czy zakładamy, że nasi urzędnicy miejscy, samorządowi czy centralni, odpowiadają za działkę, która została im powierzona, czy też nie. Tutaj niepokojąca jest taka już zapowiedź z góry, tak, te słowa, które padły ze strony pana prezydenta, że właściwie jeśli chodzi o pana wiceprezydenta Solarskiego, to właściwie on nie ma żadnych wątpliwości, że wszystko było w porządku, że no, dokumenty zostały sfałszowane, więc on został oszukany, a jeżeli został oszukany, no to trudno mieć do niego pretensje, że został oszukany. W ten sposób no, dałoby się usprawiedliwić właściwie wszystkie nieprawidłowości, do których w urzędach dochodzi. Chyba jednak trzeba by było zwrócić się do tej myśli, że jeżeli jakakolwiek działka została danemu urzędnikowi powierzona, to on za nią odpowiada.
No pytanie, czy nie było...
Nawet wtedy, jeżeli przez swoich podwładnych, czy przez jakieś tam inne współpracujące podmioty był oszukiwany. Nawet wtedy. No bo pytanie, no dałeś się oszukać? To pytanie, dlaczego się dałeś oszukać?
Pytanie, kiedy się pojawiły pierwsze sygnały o nieprawidłowościach w posumie, bo mam wrażenie, że dosyć dawno były alarmistyczne. Dziennikarze między innymi mówili o wielu takich sytuacjach, a teraz no, choćby to miejska klinika chirurgii jednego dnia, którą miał się posum szczycić, która miała go wykarmić niejako, bo już nawet wstępnie uzyskał kontrakt z NFZ-u, potem się okazało, że nie powstanie, że nie ma warunków lokalowych. No, to są rzeczy, które no, tak jakby rzeczywiście były dyrektor Piotr Nycz stworzył sobie udzielne księstwo, do którego nikt nie miał prawa wejść. No to chyba nie jest normalna sytuacja.
Najciekawsze jeszcze w tej całej sprawie jest to, że sam dyrektor, był już dyrektor Nycz, nie ma sobie chyba nic do zarzucenia. Pamiętam, jak przyszedł na komisję w lipcu bodajże zeszłego roku i mówił, że on jest czysty, że on wręcz wyprowadził tutaj posum na plus i że to wszystko nieprawda, o czym mówią władze miasta. Tym bardziej jestem ciekaw, co ustali prokuratura i co ostatecznie zdecyduje sąd, kiedy już sprawa, jeżeli w ogóle ta sprawa do sądu trafi, ale można przypuszczać, że w tej sytuacji tak, bo ustalenie CBA to jedno, ale jeszcze jednak musimy zaczekać na konkretne ustalenia wymiaru sprawiedliwości.
No i tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć o pracy radnej. Tak, bo nie ukrywajmy, że duża zasługa z nagłośnieniem tej sprawy to praca radny Ewy Jemielity i tak jak w wielu przypadkach z panią radną się nie zgadzam, to tutaj muszę powiedzieć wielki szacunek, bo po prostu wykonała kawał dobrej...
Skrupulatnie tak, sprawdziła ceny rynkowe, tak, porównała z danymi...
Rzecz, którą wydawać by się mogło, że właśnie powinni zrobić w którymś momencie jacyś urzędnicy.
No, ciekawe są też tłumaczenia obecnego szefa posłomu Krzysztofa Albińskiego. No trochę to są też tłumaczenia, które już słyszeliśmy u Piotra Nycza, byłego dyrektora posłomu, który mówił, że oczywiście to był sprzęt, który był w ramach leasingu, w związku z tym jest droższy, no i też było tam jakieś górka dotycząca szkolenia, ubezpieczeń, tego wszystkiego, co na tym sprzęcie miało być, tylko że tak, dzisiaj tak. Wyborcza napisała bardzo słusznie, ten fragment wyciągnęła radnych, którzy mówią, czy szkolenia z obsługi taboretu lekarskiego za 4000 zł też były wliczone w cenę tego.
Ale tutaj tak można powiedzieć z przekąsem.
Taboret za 4000 zł.
Jakim też profesjonalizmem się wykazywali ci ludzie, którzy naszym majątkiem wspólnym zarządzają, no bo to jednak jest wielka sztuka, żeby aż do takich wydatków doprowadzić.
Słuchajcie,
prawda?
Myślę, że tak już trochę żartując, ale że gdyby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za taką cenę taki sprzęt kupowała, to już by WOŚP-u nie było.
To jest prawda. Z drugiej strony no, mamy posłum, który jest bankrutem. To w lipcu ubiegłego roku ogłosiło miasto oficjalnie de facto. I gdyby nie wspomogło bankrutu z miejskiej kasy, to już dawno nie byłoby posłumu. A przecież on ma bardzo ważne funkcje pełnić. Przypomnę tylko, że ma powstać Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej. To jest bardzo ważna instytucja, na którą czeka miasto. Miasto. Czekają mieszkańcy tego miasta, seniorzy, od wielu, wielu lat. To jest biała plama na mapie poznańskiej medycyny, służby zdrowia. I to centrum miało to zaspokoić. Wychodzi na to, że to oddala się. Że znowu będziemy musieli czekać, aż ktoś wyprowadzi posłum na prostą. Chcecie coś dodać, czy zostawiamy to jako zawieszone? Sebastian Borkowski kiwa głową. Wydaje mi się, że to jest najlepszy komentarz do tego wszystkiego. Dobrze, w takim razie przechodzimy do trzeciej rzeczy, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać. Wybory do rad osiedli. Taka mało medialna sprawa, o której mało się mówi. To jest coś, co mało interesuje obywateli. Bardzo niska frekwencja w tych wyborach. Około 7% obywateli chodzi głosować. Niewielu ma też ochotę bawić się w taką społeczną działalność. No i dobrze, w takim razie waszym zdaniem. Wiadomo, że będzie w tym roku trochę więcej kandydatów. Mówiło się tydzień temu, że jest 500 kandydatów, miejsc 678. Teraz okazuje się, że tych kandydatów jest 1200, czyli dwóch kandydatów na jedno miejsce, rozkładając to na poszczególne dzielnice. Waszym zdaniem to jest taka sfera, która wymaga jeszcze dużej edukacji obywatelskiej. No i dlaczego takie jest niskie zainteresowanie radami
osiedli? Tutaj można też nieco przekornie powiedzieć, że to jest bardzo optymistyczna informacja, ponieważ jest miejsce dla społecznej aktywności, że jeżeli tylko nasi obywatele chcieliby coś zrobić dla swojego miasta, to proszę bardzo, mają taką możliwość, z łatwością mogą zostać radnymi osiedlowymi.
Ba, nawet dla swojej dzielnicy,
tak,
czyli dla swojego fyrtla.
Tak, działać dla swojego fyrtla, tak. Natomiast rzeczywiście, no, z drugiej
tylko
strony...
się nie chce.
Tak, jest to dowód
albo
też na
czasu.
To, że jeżeli taka działalność jest no, nieopłacana, ci ludzie poświęcają swój czas i w żaden sposób nie otrzymują za to rekompensaty, prawda? No to się okazuje, że chętnych brak. To świadczy pewnie o takiej naszej no, przemianie. Zekonomizowaliśmy się i ta decyzja o działaniu dla dobra wspólnego, ona już nie przychodzi tak z łatwością. Nie tylko w Poznaniu, w innych miastach zresztą jest podobnie. Także no, to jest sygnał, taki znak czasu.
Ja bym jednak podszedł do tej liczby bardziej optymistycznie, bo...
Tylko aż.
Znaczy, może nie aż, ale to świetnie, że mamy 1200 osób, które chce albo za bardzo niewielkie pieniądze, bo radni mogą otrzymywać miesięczne diety. To jest dosłownie kwota 100, 200, czasami 300, 500 zł, ale to w wyjątkowych przypadkach. Chcą coś robić dla miasta, a w większości zdecydowanie całkowicie za darmo, poświęcając swój prywatny czas. Także ja bym podszedł do tego, że to świetnie, że 1200 osób jest. Tutaj warto zwrócić uwagę na podział trochę w mieście na różne dzielnice, że mamy dzielnice takie, gdzie tych chętnych, jak chociażby na ogrodach, jest tym,
brakuje.
Brakuje, tak? I takie jak chociażby na Romowicach czy na Piątkowie, gdzie radnych, kandydatów na radnych jest dużo więcej niż
na Piątkowie, miejsc. Bodajże nawet jest 3 kandydatów na jedno miejsce, jeżeli tak na szybko sobie to obliczam. To zresztą teren działania radnej Emility, o którym mówiliśmy.
Zresztą pani radna też jest radną osiedlową.
No, wielu obecnych radnych to
wychodzi
są ludzie,
się stąd, tak.
którzy się, więc być może warto potraktować to jako trampolinę do polityki.
Lepiej szkołę.
Nie wiem, czy do polityki, ale to do działalności samorządowej uważam, że to jest świetna sprawa. Sam miałem okazję być przez dwie kadencje radnym osiedlowym.
A, i cicho byłeś do tej pory na ten temat.
To jest super sprawa, pod warunkiem, że ma się czas i że faktycznie...
I determinację.
Determinację, że się chce często samemu coś robić, czasami we współpracy, no ale też trzeba mieć, mówiąc wprost, czas.
A da się dużo zrobić jako radny osiedlowy?
Ja powiem tak, da się dużo zrobić samemu, nie będąc radnym osiedlowym. Jeżeli ma się wtedy determinację, to warto być radnym osiedlowym, bo wtedy zawsze jednak to zadziała lepiej, jak pójdzie się do Straży Miejskiej i powie, że się radnym osiedlowym. To zawsze ten plus będzie, żeby zgłosić, czy jakieś nielegalne wysypisko śmieci, czy wrak samochodu.
To sugestia o trampolinie była ciekawa, ale pamiętam, że w pierwszym... Chciałem powiedzieć w rządzie, ale to jeszcze nie rząd. W pierwszej ekipie Jacka Jaśkowiaka było aż 3 wiceprezydentów, którzy wywodzili się z rad osiedli. Gdzieś tam zaczynali swoją karierę. Był Maciej Wudarski z Rady Osiedla Krzyżowniki Smochowice, Mariusz Wiśniewski zaczynał na Żegrzu. No i był jeszcze 3 wiceprezydent, którego w tej chwili musimy skracać do jednej literki nazwiska, ponieważ ma zarzuty, toczy się proces, ale on też zaczynał w Radzie Osiedla, o czym nie wszyscy
pamiętają. Aczkolwiek w tych dwóch ostatnich przypadkach mówimy o działaczach, którzy byli jednocześnie działaczami partyjnymi, czyli
też
działali
prawda.
Trochę na...
Bo zdarzają się radni osiedlowi, którzy mają partyjny szyld, tak to nazwijmy. Do tego jeszcze za momencik wrócę, ale ja bym tu rozróżnił dwie. Pierwsza rzecz to taka, że rzeczywiście jest mało tych kandydatów, stosunkowo mało. I to chyba są najprostsze do wygrania wybory tak naprawdę.
Na pewno na ogrodach poznańskich.
W niektórych dzielnicach jest wręcz tak, że nie trzeba nic zrobić, wystarczy się zgłosić. To są dosyć kuriozalne sytuacje, ale to wynika z tego, o czym tutaj już koledzy powiedzieli. Dlatego ludzie się chyba nie za bardzo garną. Mnie bardziej zdecydowanie zadziwia ta niska frekwencja. Frekwencja, która, coś na co chyba nie wszyscy też zwrócili uwagę, była w 2011 roku na poziomie niecałych 8%, ale wtedy to była nowość, te wybory właściwie nie były za bardzo promowane. 4 lata temu już miasto zrobiło pewną
promocję.
Dało więcej nawet możliwości działania radą.
Wydawało się, że siłą rzeczy ta frekwencja musi wzrosnąć, tymczasem ona pozostała dokładnie na tym samym poziomie i tak się zastanawiałem, mieliśmy też problem przecież z frekwencją w wyborach samorządowych, że ona też niby najbliższe wybory, a 30 parę %, w kolejnych przypadkach 20 parę % chodziło głosować. W ostatnich wyborach nagle poszło ponad 50. Czy to nie jest tak, że gdyby ci kandydaci do rad osiedli, teraz z pół żartem mówię, ale że mieliby szyldy Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, czy nagle by nie poszło
ludzi?
Na przykład 15 czy 20%?
Tak, to jest celna uwaga, dlatego że tutaj, co wpływa przede wszystkim na taką niską frekwencję? Brak rywalizacji, prawda? Jeżeli nie ma rywalizacji, komitety wyborcze nie powstają, nie rywalizują ze sobą, kandydaci nie prowadzą kampanii wyborczej, to w sposób naturalny zainteresowanie wszystkich wyborców jest znacznie niższe. I to, co tutaj Sylwester powiedział, że gdyby wprowadzić szyldy... Od razu by to zwiększyło frekwencję.
Mhm. A słuchajcie, no, też mówimy o całkiem sporym torcie, który jest do podziału, prawda? Dlatego, że rady miasta wcale nie mają małych tych budżetów. Mniej więcej na jedno osiedle przypada około 1 000 000 zł. No za to można już całkiem sporo rzeczy zrobić.
Tak, pamiętajmy, że ten budżet rad osiedli jest podzielony. Nie wszystkie to są pieniądze inwestycyjne, więc nie każda może być przeznaczona na inwestycje, ale w budżetach wielu rad osiedli na dany rok jest możliwość wyremontowania, czy to jakiegoś chodnika, czy postawienia progów zwalniających, zamontowania luster, czy wyremontowanie jakiegoś skwerku. No to są te rzeczy, które mogą dziać się w naszym najbliższym sąsiedztwie.
Mhm. Z drugiej strony tych inwestycji jest jednak sporo do zrobienia. To radni osiedlowi, zawsze od nich słyszę, że
nie ma pieniędzy na wszystko,
jest za dużo i że tylko jakiś niewielki urywek da się zrobić. To nie są rzeczy spektakularne, ale mimo wszystko jest ich tyle, że gdzieś te budżety się pewnie wyczerpują dosyć szybko. Ja tu widzę jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o te frekwencje. Znowu będę do niej wracał. Rada osiedla, to się kojarzy jednak z jakimś takim tworem, że
cały
siedzi
czas
jakaś tajna grupa kilku decydentów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli i podejmuje jakieś decyzje, a nikt nie ma na to wpływu. I chyba takie myślenie dalej powoduje, że nawet jak są te wybory do rad osiedli, to tak nie bardzo chce się ludziom wyjść. To znowu moja intuicja, ale wydaje mi się...
A moja intuicja tak mówi mi, że mamy przed oczami gospodarza anioła, który jest oto nowy kierownik osiedla. Ale nowy element rywalizacji występuje też w tym aspekcie. Na Ramowicach, o których wspominał bodajże Sebastian, tam jest konflikt wręcz. Są dwie silne grupy działaczy społecznych. Jeden z nich, Paweł Sowa, jest radnym miejskim. Wywodzi się właśnie z ruchów miejskich. No, tam jest konflikt taki, że jakby dwie grupy chcą przejąć Radę Osiedla.
Nie tylko tam, ten jest może najgłośniejszy.
Najgłośniejszy.
To jest też...
Czyli mamy tę rywalizację.
To jest też specyfika
wyborów
osiedlowych. To jest, słuchajcie, też specyfika wyborów osiedlowych. W osiedlach wybieramy na przykład 15 kandydatów. I głosować możemy na 15 osób. To znaczy, że ludzie w tej chwili startują blokami. Nie ma w tej chwili, pojedyncze są osoby, które sam idzie i startuje na radnego. W większości osób ludzie się dobierają w 5, 10, a nawet właśnie 15
osób. Można by to dosłownie potraktować, na przykład z jednego bloku mieszkaniowego mogliby ludzie stworzyć komitet i startować
blokami. Aż tak to może nie, ale przypomnę przykład osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole, gdzie liderem w zeszłych wyborach osiedlowych był lider przystanku Folwarczna, Krzysztof Bartosiak. Oni stworzyli taką ekipę, która weszła całym swoim składem do Rady Osiedla i tam się
na Wildzie. To samo na Wildzie było tak.
Na Wildzie ktoś się ostał, tam Dorota Bonhammermeister była już wcześniej osiedlową radną, natomiast nikt z Rady Osiedla w Antoninku nie został na dłużej.
Krwawa rzeź nastąpiła.
Więc tutaj różne rewolucje mogą następować. Ta rywalizacja jest, ale właśnie na pojedynczych osiedlach. Pamiętam osiedle Stare Miasto, bardzo ważne. Tak. Tam aż trzy grupy się ścierały i ostatecznie weszli, zdaje się, przedstawiciele z dwóch grup, a ta, która rządziła wcześniej, to poniosła porażkę.
Gorzej, jeżeli wchodzi tylko jedna grupa, prawda? Bo wtedy mamy takie mały,
tylko nie wszyscy się w tym chyba orientują po prostu i z tym jest kłopot.
Tych smaczków jest bardzo dużo.
Czy to nie są takie nudne wybory?
Bardzo ciekawe odbywa się również w internecie. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale jak macie chociażby na Facebooku profile, na przykład Rada Osiedla X, Rada Osiedla Y, to są prywatne profile. Nie ma czegoś takiego jak oficjalny profil Rady Osiedla. On może być założony przez radnego, ale radny, jak skończy być radnym, nie ma żadnego obowiązku, żeby ten profil komuś innemu oddać. To jest jego cały czas prywatny profil. On nigdzie z urzędem nie podpisuje umowy.
I zdaje się, że na Ramowicach między innymi...
Na przykład na Ramowicach też o to chodzi.
Ja myślę, że po tej rozmowie będziecie mieli jednak ochotę pójść i zagłosować w wyborach na radnych chwili, przynajmniej biorąc pod uwagę te miejsca, w których ta rywalizacja jest wzmożona. Państwa również do tego zachęcam, dlatego że ten, kto mieszka blisko, jest też łatwiejszy do tego, żeby patrzeć mu na ręce, a tak naprawdę chodzi o takie bardzo, bardzo podstawowe, codzienne sprawy. Jak najmniej polityki, jak najwięcej bytowych, codziennych rzeczy i tego, co nas otacza. Bardzo dziękuję za uwagę Wam, za to, co Wy powiedzieliście dla naszych słuchaczy, Państwu, za to, że wysłuchaliście nas ostatni raz po godzinie 19. Przypomnę, za tydzień spotykamy się o 18.30. Gorąca czołówka w każdy wtorek. Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru.